Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie mam nadzieję, że bez kradzionej tożsamości Anna Tatarska.
Nie, bez kradzionej, chociaż nie ukrywam, że czasami bardzo bym chętnie skradła cudzą. Szczególnie teraz mam wrażenie, skradłabym chętnie tożsamość na przykład takiego 30-parolatka, który jedzie do Włoch po to, żeby nosić piękne mokasyny Salvatore Ferragamo, kupować stylowe vintage popielniczki, których wcale nie używa w niecnych celach i jeść bardzo dobre rzeczy patrząc na oryginalnego Picassa. Ja myślę, że to byłoby dla mnie w tym momencie coś bardzo, bardzo, bardzo dobrego.
Miałem pytać, czy kogoś byś ukradła, no ale już mam odpowiedź. Po prostu byś wcieliła się w kogo? No nie w Toma Ripleya, ale może w tego drugiego, jak miał, Dickiego Greenleafa.
Nie, dlaczego? Ja bym mogła się wcielić w Toma Ripleya, tylko to byłby wtedy totalnie inny film. Całkiem inny. Na przykład Tom Ripley we Włoszech, podróże kulinarne. Albo...
z Makłowiczem.
Śladami najpiękniejszych włoskich plaż. O, i z Makłowiczem. Podróże w czasie, kulinarne podróże w czasie z Makłowiczem, który przyjeżdża z przyszłości. Słuchaj, myślę, że mamy pomysł na spin-off, taki sci-fi, który tutaj może być bardzo interesujący na pewno.
Mhm. O, to ja bym ukradł tożsamość Makłowicza i byśmy mogli we dwoje jeździć. Tylko ja nie potrafię gotować, więc nie wiem. Ale jakbym ukradł, to może bym się nauczył.
No właśnie, to jest pytanie, czy kiedy kradniesz tożsamość, to umiejętności osoby, której ją skradłeś, przechodzą na ciebie automatycznie, czy nie? Ja myślę, że to jednak zależy od gatunku, w jakim jest ten film, czy też serial, w jakim grasz.
No, powiem ci, że Dickie Greenleaf z Ripleya za dużo umiejętności nie ma, więc było to chyba dosyć proste.
No ja myślę, że ma po prostu umiejętność bycia dziedzicem, co robi w sposób stylowy, i budzący zazdrość, o czym właściwie się przekonujemy już na samym początku i co jest tutaj chyba zarzewiem całego konfliktu.
Bardzo chciałbym być dziedzicem i robić to umiejętnie.
No właśnie zastanawiam się, czy to jest takie marzenie, które wszyscy mamy, a gdyby tak było, to jednak po jakimś czasie by się znudziło, czy nie? Oczywiście chcemy myśleć, żeby się znudziło, prawda? No bo tutaj dziedzic, który chce być malarzem i tak naprawdę no bardzo mu kiepsko to wychodzi, nikt mu tego nie powie, ale może sobie na to pozwolić, na lekcję najlepszych i mieszkanie w pięknym miejscu, chociaż ma 1000 schodów i cudowne ubrania. Pewnie chcielibyśmy myśleć, że my szybko zdalibyśmy sobie sprawę, że to życie jest jałowe i że ciężka praca to jest to, co stwarza nas i sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, ale myślę, że byśmy tak wcale nie pomyśleli, tylko byśmy dalej jedli pyszne rzeczy, pływali jachtem, który również oczywiście posiadamy, spali w jedwabnych piżamach bez wzorków i nie myśleli o wszystkim, co pod nami, dosłownie i w przenośni.
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
W przeszłości Toma Ripleya grali Matt Damon, oczywiście, John Malkovich, Barry Pepper, a nawet Alain Delon. No i w tym roku tej grupy dołącza Andrew Scott wraz z 8-odcinkowym serialem Ripley od Netflixa. Jest to ekranizacja powieści oczywiście Patricia Highsmith i uwaga, ta powieść ma chyba niecałe 300 stron, więc jak na 8 odcinków, no to nasz reżyser i scenarzysta Steven Zylan musiał się nagimnastykować, żeby zapełnić te 8-godzinne, no prawie 8 godzin produkcji. No i co? No i wydaje mi się, że taką najbardziej chyba ikoniczną ekranizacją Ripley'a jest oczywiście utalentowany pan Ripley, Minguelli Antoniego z Damonem, mm-hmm. wspomnianym Judd'em Law i Gwyneth Paltrow, no ale oczywiście mm-hmm. Philipem Seymour Hoffmanem również z 1999 roku. Dla mnie film bardzo ważny, niedawno go odwiedziłem ponownie, podobał mi się jeszcze bardziej niż myślałem, że to jest niemożliwe. I wydaje mi się, że też dla generalnie dla społeczności LGBT-owej replay, ten replay jest dosyć szczególny. No bo też tak mocno bazuje na queerowości, ale też nie jest to wypowiedziane wprost. No i też cały taki glamour tego życia włoskiego.
Ale
z
wiesz
lat 60.
co? No. Mam, to jest bardziej pytanie do ciebie niż stwierdzenie, bo ja się zastanawiałam nawet nad tym ostatnio, na ile ten taki powiedzmy kultowy status tego poprzedniego replaya w queerowej społeczności ma związek z tym, że tamta estetyka, tamta dynamika, tamta wizja życia, ale też wizja męskości, dodajmy, że to jest film z 99 roku, była w pewnym sensie takim słonecznym antidotum na ten mrok, który charakteryzuje New Queer Cinema, które gdzieś tam wyrosło na doświadczeniu pandemii AIDS. Myślisz, że to może mieć związek, że jakby już wkraczamy na przełomie lat 90. i 2000 w taką erę nową, erę radości, jakby właśnie też troszeczkę bardziej hedonizmu już nieobciążonego jakby jakimś lękiem? Czy to może być połączone, czy to jest totalnie absurdalne skojarzenie?
Wydaje mi się, że tak, ale jest to jakiś taki wyjątek, no bo zaraz mamy przecież Brokeback Mountain, który no jakby zupełnie jest odwróceniem tej takiej, no nie wiem, czy też nie wiem, czy queerowa radość to jest dobre określenie w stosunku do replaya, ale być może tak trochę jest. No, to też jest tak, że zatrudniono przy utalentowanym właśnie takie osoby w tym wieku konkretnie i o takim wyglądzie, żeby to wszystko po prostu podbudować. No przecież Judd Law chyba był w najlepszym, takim najbardziej seksownym momencie swojego życia wtedy.
27 lat miał wtedy, wydaje mi się. On jest chyba 72 rocznik.
No więc jakby no, takie to pozłotko, no nie wiem, takie to coś błyszczącego, no w tym filmie jest. Dla mnie jest ważne dlatego, że okej, jakby byłem gówniarzem, oglądałem ten film po raz pierwszy i też jakby odkrywałem siebie, to jest taka klasyczna historia, ale też to, że ten Ripley, który jest być może gejem, no nie jest postacią pozytywną. I to jest jakby taka, może z dzisiejszego punktu widzenia, że po prostu osoby LGBT są po prostu ludźmi i nie są ani dobre, ani, znaczy nie są tylko dobre, nie są tylko złe, ale gdzieś ten taki mrok może się również pojawiać i to ten film fajnie rozgrywa. A teraz dostajemy ten serial i gra główną rolę Andrew Scott, jak wspomniałem, który jest otwarcie homoseksualny, co wydaje mi się, że nadaje tej produkcji takie trochę drugie dno.
Ale też dodaje niejednoznaczności, bo akurat wydaje mi się, że relacja między Dickiem a Ripleyem w tej nowej wersji z Aliana jest mniej podszyta seksualnym napięciem. I może to jest, wiesz, kwestia, przypadek typu punkt widzenia determinuje, punkt siedzenia determinuje punkt widzenia, ale dla mnie tutaj to, co ich łączy, no jest tutaj kilka możliwych interpretacji. I oczywiście ta taka najbardziej klasyczna sugerowałaby, że na przykład taka jakaś nienawiść Ripleya właśnie do wszelkich objawów queerowości, które tropi tak wśród innych kolegów i to, że w jego wyobrażeniu można kogoś zaszantażować czy obrazić, sugerując właśnie jakąś homoseksualną naturę jego innych związków, czy kwestionując jego heteroseksualizm, co tutaj się... Przepraszam, heteroseksualność, co tutaj się dzieje. No, że to mogłaby być wskazówka, że on ma jakby jakiś, represjonuje tak jakby swoją prawdziwą tożsamość i troszeczkę w tę stronę. Ale wydaje mi się, że tutaj jest też kilka innych możliwości interpretacji tej relacji. Że to nie jest tak wprost podane, że jednak w wersji Zaliana ten wątek klasowy też jest bardzo tak. silnie podbity i tutaj możliwa jest interpretacja jakiejś takiej próby zemsty osoby, która jest wykluczona przez system i postanawia się właśnie zemścić na kimś, kto teoretycznie jest poza jej zasięgiem i kto dostał od losu wszystko, a na nic. Więc no, tak się głośno, wiesz, zastanawiam.
Dla mnie zdecydowanie jest to serial przede wszystkim o klasie i o aspiracjach. I to też jest, znaczy zaraz przejdziemy do, jakby pewnie do generalnej opinii naszej o tym serialu, ale dla mnie to jest najciekawsze w tym i wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawie pokazane i też stoi w kontrze do pozostałych tych tytułów, gdzie się ten replay pojawia już w zależności, czy to jest ten replay z utalentowanego pana replaya, czy z innych wersji. Z innych ekranizacji, to tutaj faktycznie to też chyba się odbija w takim współczesności, gdzie mówimy coraz częściej o tym 1% najbogatszych ludzi, że ta jakby ich bogactwo jest no nadmierne. Mamy przecież też sukcesy, która o tym wspaniale opowiada, a tutaj jest właśnie ta osoba, która pokazuje, że jak może nie łatwo, ale że może się po prostu wkraść w łaski takich też osób. I robi to po drupach do celu. O, może tak.
Słuchaj, a może byśmy wrócili do początku, bo my, jak tutaj dwie osoby, które już zakładam, obejrzały cały serial, który jest dostępny na Netflixie już właściwie od miesiąca, prawda, prawie. I mówimy o nim troszeczkę jako takiej propozycji, mam wrażenie, na majówkę teraz, bo zdecydowanie warto do niego wrócić. No my się od razu rzuciliśmy na głębokie wody interpretacji, ale pomyślałam, że może jednak dla świętego spokoju byśmy tradycyjnie tutaj zrobili szybki recap, co się dzieje.
Zapraszam.
Bo choć trudno w to uwierzyć, to pewnie są osoby, które o historii utalentowanego pana Ripleya nigdy nie słyszały. What do you think?
Ja myślę, że zdecydowanie. Dla mnie to było bardzo dziwne, ale nawet zaczynając oglądać ten serial z moim Bartoszem, okazało się, że pomimo, że Bartek oglądał ze mną utalentowanego pana Ripleya, nie ma pojęcia, co się stało. I że pierwsza scena, w której Ripley jakby ściąga trupa po schodach, on nie wiedział, kto to jest. No. Więc może warto dla świętego spokoju, Aniu, zapraszam.
No, ja tylko chciałam dodać, że akurat wydaje mi się, że teoretycznie przy założeniu, że mamy nową wersję, to można było nie wiedzieć, kogo on ściąga po schodach, bo tam
to
były
prawda.
Różne możliwości. Ale dobrze, już mówię od początku, bo poprosiłam cię o ten recap, bo chciałam wspomnieć o Patricii Highsmith. O Patricii Highsmith, czyli amerykańskiej pisarce bardzo, bardzo płodnej, twórczyni wielu powieści, opowiadań, przeważnie takich głęboko psychologizowanych i troszeczkę w mrocznych, kryminalnych klimatach. Ona jest autorką utalentowanego pana Ripleya, wydanego pierwotnie w 1955 roku. A takim innym jej bardzo znanym tytułem są Znajomi z pociągu. I ja mam w ogóle wrażenie, że tutaj jej duch w pewnym sensie się nad tą adaptacją unosi, bo ona, o czym nie wiedziałam, szczerze mówiąc, jakoś nie zapamiętałam tego. Chyba dlatego, że się skupiłam na tym, że Hitchcock adaptował Nieznajomych z pociągu i gdzieś tak. jakby ta strona zajęła moją głowę. Ona na przykład się kumplowała z Trumanem Capote, słuchaj. O czym nie wiedziałam. Tak. No więc chciałam o tej Patricii Highsmith powiedzieć, no bo tak jak już mówiłam, oczywiście jest to oparte na jej książce, którą już, tak jak wspominałeś, wielokrotnie ekranizowano. I utalentowany pan Ripley ma mniej więcej zawsze dość podobną strukturę. Myślę, że można powiedzieć tak bezpiecznie. To jest opowieść o Tomie Ripleyu, człowieku, który ma zawsze na bakier z prawem w pewnym sensie. Jest Amerykaninem i z sytuacji wydawałoby się bez wyjścia wybawia go nietypowa propozycja. Bogaty właściciel stoczni proponuje mu, żeby wybrał się do Włoch, gdzie przybywa syn tego właśnie właściciela i nakłonił Dickiego Greenleafa, tak się nazywa ten syn, żeby wrócił do domu.
Na łono rodziny.
Na łono rodziny, dokładnie. No i Ripley oczywiście zgadza się. Jedzie tam, musi jakoś przekonać Dickiego, że się znają, a że Dicky jest osobą niezwykle towarzyską i kulturalną, to jak mu jakiś chłop mówi nagle, że się tam poznali na imprezie gdzieś tam, to nie wypada mu powiedzieć, że go nie pamięta. No i tak to się wszystko zaczyna. I gdzieś ta znajomość między nimi się rozpędza. No i właśnie w tej wersji Mingelli to szybko przybierało taką formę, że po prostu oni się zaprzyjaźniają, bawią się razem, cieszą się życiem. No i przychodzi taki moment, że Dicky trochę się zaczyna nudzić Tomem, który no jest dla niego
jest
trochę
pijawką.
Jak... Ale też raczej chcę powiedzieć, że jest też po prostu taką kolejną rzeczą na jego drodze, która jest atrakcyjna, jak nowa lśniąca zabawka, a potem już jakby trochę się przykurza i już nie jest taka super. No i jakby chce iść dalej bez niego i oczywiście Tomowi się to nie podoba. I to jest rozwiązane różnie właśnie w tych produkcjach, tak? Bo rzeczywiście tam było tak, że z tego wynikają napięcia, jest kłótnia i dochodzi do rękoczynów, które się kończą tragicznie. To jest, tak jak mówię, jest to różnie interpretowane i różnie wygląda podprowadzenie do tego momentu, bo też motywacje, mam wrażenie, bohaterów i ich relacja teraz w serialu wyglądają nieco inaczej, trochę mniej romantycznie. Natomiast niewątpliwie stała jest kontynuacja, choć oczywiście znowu różni się na poziomie niuansów, to znaczy Dicky zostaje zabity przez Toma, Tom się pod niego podszywa, no i jakby zostaje bon vivantem, żyje dalej, korzystając z fortuny Dickiego. I zawsze jest kilka osób, które stoją na drodze do tego, żeby ten plan skomplikowany się powiódł. I one znowu są jakby przyczepione do Dickiego w różnym charakterze, na różnych poziomach i z różną intensywnością w zależności od wersji. Ale jest to Marge Sherwood, którą tutaj gra Dakota Fanning. Bardzo fajna zresztą postać, mam wrażenie, w tym serialu. Dużo bardziej rozwinięta niż w filmie Mingelli, gdzie grała ją Gwyneth Paltrow. I ciekawiej.
No
według mnie tak, ale to oczywiście, wiesz, kwestia gustu. I Freddy, czyli jeden z też bardzo dobrze sytuowanych, takich cieszących się życiem amerykańskich, a żyjących w Europie przyjaciół Dickiego, którego tam właśnie grał Philip Seymour Hoffman, a tutaj nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor.
Elliot Summer. Jest to osoba...
Sumner, sorry.
No już tak.
Wiem. Tak, to jest no właśnie osoba niebinarna chyba powinniśmy powiedzieć obecnie, bo tam były...
Osoba niebinarna, ale co ciekawe dla osób, które... Tak jak ja studiowały na początku, nie wiem, tam 2010 powiedzmy, był taki zespół I'm Blame Coco i Elliot był tam wokalistą, co jest dosyć ciekawe, gdyż uruchomiło jakieś takie marne sentymenty w mojej głowie. W związku z tym.
No i tak, no i to właściwie tyle elementów stałych, ale te puzzle są przesuwane właśnie w zależności od konwencji przesuwa się środek ciężkości. Oczywiście całkowicie zmienia się stylistyka. Wydaje mi się, że w przypadku tego serialu, o którym mówimy dzisiaj, to jest ważne, że taka decyzja została podjęta, że tę słoneczność zastąpiono takim chiaroscuro, monochromatyczną paletą, która no, notabene jest absolutnie przepięknie zrealizowana przez Roberta Elswita.
Tak.
To jest naprawdę, uważam, sztuka na najwyższym poziomie, to jak ten serial jest zrobiony i też to, jakie ciekawe treści może nieść to, jak tutaj
obraz?
Rzeczy wyglądają. Tak, jak są sfilmowane.
Jeszcze chciałem,
jak krew wygląda w czerni i bieli, prawda?
To prawda.
To jest interesujące.
Chciałem tylko dodać, że takimi ikonicznymi czy ważnymi postaciami w filmie, w sensie w utalentowanym panu Ripleyu z 99 była Meredith, którą grała Cate Blanchett, i to była postać zupełnie wymyślona przez, przez Mingele. Jej nie ma w książce.
Nie ma jej tutaj.
I jest jeszcze, tutaj również nie ma, bo jakby ten serial jest chyba, wydaje mi się, że bliżej powieści. No i jeszcze był moja ulubiona postać z kolei, Peter, czyli Jack Davenport, którego również chyba tutaj nie ma. I była to postać, też przyjaciel tej, znaczy taki, no jeden z tych bogatych dzieciaków po prostu, które mieszkają we Włoszech, no i był też gejem. I w filmie wiąże się na moment z naszym głównym bohaterem. Powiedziałaś o zdjęciach i wydaje mi się, że nie ma tak pięknego serialu. Chyba nigdy nie było takiego pięknego serialu na naszych streamingach czy w telewizji. I to też jest, Robert Elswit jest współpracownikiem, czy bardzo często pracuje z, jak on się nazywa, PTA-em, jak on się nazywa?
Paulem Thomasem Andersonem.
Andersonem. I myślałem nawet, że współpracował z nim przy Mistrzu, bo są takie sceny, zwłaszcza z góry na fale, które po prostu są jakby jeden do jeden wyciągnięte z Mistrza, ale o dziwo, ktoś inny tam był.
Ale wiesz co, jeszcze tylko chciałam dorzucić jako ciekawostkę, no bo Ripley to jest Netflix i mam wrażenie, że Netflix tak dość przewidywalnie tę czerni biel wiąże często z produkcjami, które mają być właśnie takie jakościowe, ambitne. Bo przecież 4 lata temu mieliśmy Manka, prawda?
Roma.
Czyli Finchera, który akurat uważam był... Nie, że nieudany, ale to był taki film, który jednak przeszedł bokiem. On był dość niszowy, ambitny wizualnie, ale to nie był hit. No ale no tak, no i Roma przede wszystkim, czyli film oscarowy, pierwszy Oscar Netflixowy, prawda? Więc ten Ripley, myślę, mocno się tutaj pozycjonuje jako kandydat do nagród w sezonie, które podejrzewam zresztą otrzyma. I być może to będzie taki, wiesz... zemsta Andrew Scotta, który wraz z Polem Mescalem zostali jednak dość mocno pominięci za ich wspaniałe występy w filmie Andrew Haya, Dobrzy Nieznajomi.
Kręcę głową, absolutnie nie.
You know nothing. Tyle ci powiem. O. Nie znasz się po prostu i skończmy tę rozmowę. Dziękuję, rozłączam się.
No dobrze, również przy Ripleyu mam mocno mieszane uczucia.
Świetnie, ja też czasami, ale o tym serialu się bardzo ciekawie rozmawia, więc tell me more.
No dobra, no to powiem ci, co mi się najbardziej podoba.
Myślałam, że zaczniesz tak jak zwykle. Powiem ci, co mi się nie podobało. Ale słuchaj, jestem mile zaskoczona. No, będziesz najpierw chwalił. Świetnie.
Znaczy, tak jak powiedziałem, że kręci mnie to, że to jest serial głównie o klasie i aspiracjach. I, i jest to podane bardzo, w bardzo ciekawy sposób, że nie na talerzu, tylko faktycznie musimy trochę pogłówkować. No i Andrew Scott jakby rozgrywa to... no to taką zmianę, która w nim zachodzi od samego początku, jak patrzymy jak na jego mimikę, na jego postawę, na to, co mówi, na, jak się wyraża. I to jest absolutnie fantastyczne i wydaje mi się, że to jest najlepszy Ripley, najlepiej zagrany Ripley w historii, pomimo, że jest za stary. Dla mnie zdecydowanie.
No właśnie, to tylko wrzucę tutaj, że to jest taki zarzut formułowany różnie, ale mam wrażenie, że zwykle o to chodzi. Że chociaż wszyscy naprawdę kochają Andrew Scotta, jest on wspaniałym aktorem, przystojnym mężczyzną, to jednak ma 47, zdaje się, lat. I w ogóle ta postać, bo też Johnny Flynn, który gra Dickiego, też jest chyba ma 41 i po prostu widać po nich, że to już nie są te młode, słoneczne chłopaki, co właśnie na przykład u Mingelli, prawda? Natomiast ja też byłam zdziwiona tym i na początku w pewnym sensie mi to przeszkadzało, ale jak już weszłam w ten serial i tak mi to wszystko okrzepło, to zrozumiałam sens sens tego zabiegu. Co więcej, ja nawet mam wrażenie, pracuje na korzyść tej koncepcji, tej wersji oczywiście.
A chcesz powiedzieć, jaki to jest koncept? Co zrozumiałeś?
Nie, wiesz co, wydaje mi się po prostu, że to są inne postaci. Mówiliśmy troszeczkę o tym, że te wersje się różnią, tak? W zależności od tego, kto ją prowadzi i co chce widzieć w tej opowieści przede wszystkim. I no to są takie oczywistości, ale już sam język, muzyka, tempo tego serialu sugeruje, że reżyser widzi tutaj o wiele bardziej mroczną opowieść, która jest mniej, mam wrażenie, ekscytująca, a bardziej żmudna. Ja nie chcę, żeby było, że się powtarzam, więc uczciwie powiem, że dokładnie o tym rozmawiałam z moją tutaj serdeczną podcastową koleżanką, która nie jest żadną konkurencją dla nas. Mówię tutaj o Julii Astrolady, która ma fantastyczny podcast Astrokultura, i my rozmawiałyśmy o Replayu właśnie z takiej astrologicznej perspektywy, ale też wchodząc no, w pewne detale, i tam się bardzo często pojawiało słowo żmudny, albo nawet nudny. I dla mnie to jest takie słowo klucz, bo w tych zarzutach o wieku Scotta równolegle się pojawia często to, że ten nowy Ripley nie jest uroczy, że nie jest urokliwy, że nie jest charyzmatyczny. I ja się z tym zgadzam, co rzeczywiście wydaje mi się być pewnego rodzaju szokiem, biorąc pod uwagę, jak pamiętamy tę historię, jak ona nam, że tak powiem, siedzi. Natomiast tutaj chodzi trochę o co innego, bo to jest to przesunięcie akcentu dla mnie. Czyli to nie Ripley uwodzi Toma. Boże, przepraszam, to jest w ogóle, widzisz, freudowskie przejęzyczenie. To nie Ripley uwodzi Dickiego tutaj, bo jest taki charyzmatyczny, kolorowy i w ogóle czarujący i każdy chce być jego kolegą. Tylko mam wrażenie, że Tom ma pewnego rodzaju, no na pewno jakiś deficyt, pustkę, ale też jakąś taką próżność, którą dramatycznie próbuje starannie ukryć po prostu pod tą całą maską tego skromnego artysty, którym przecież nie jest. I że zainteresowanie Toma mu schlebia i że Tom wcale nie musi być takim mistrzem intrygi właśnie rodem z lat 60., w których się ta akcja serialu rozgrywa, i nie musi być, jak wiesz, charyzmatyczny, czarny charakter z tamtych czasów, tylko że może być gościem, który jednak ma pewne braki, gdzie te szwy w tej jego kreacji widać i ktoś taki jak Dicky powinien je dostrzec. I to, że on ich nie dostrzega, to jest tylko i wyłącznie kwestia po prostu tego, jakby czego on od Toma
potrzebuje,
tak? Jakby co przynosi obecność Toma w jego życiu? Jakiś rodzaj, no w tym momencie, bo taka jest potrzeba ze strony też Toma, bezkrytycznej akceptacji, adoracji, co się z czasem robi nudne też, prawda? No bo jakby mam wrażenie, że jednak Dick jest na tyle inteligentny, że ten rodzaj takiego po prostu pochlebstwa, które jest bardzo jednowymiarowe, rzeczywiście mu się w pewnym momencie nudzi, i to jest początek jakiegoś takiego pęknięcia między nimi, kiedy też Tom odkrywa, że ta jego metoda przestaje powoli działać, a on sam trochę nie ma do zaoferowania nic więcej, bo on się dopiero uczy tych intelektualnych wymyków, tak? Nie zna tych malarzy, nie zna tych książek. Musi naprawdę tutaj nieustannie wykonywać taką dość mocną pracę u podstaw właśnie, żeby ta jego klasa niższa nie wyszła, tak? Nie przesiąknęła. No ale okay, w związku z tym, tylko jeszcze ostatnia rzecz, ale w związku z tym też rzeczy, które mam wrażenie były bardzo ważne wcześniej, czyli na przykład jakiś taki filmowy urok, charyzma, starć między bohaterami, czy to tych bardziej namiętnych, czy to tych krwawych, tutaj go w ogóle nie ma, tak? I kluczowa jest ta scena zabójstwa, o której nie będę mówić w detalach, no bo może ktoś jeszcze nie widział, która jest po prostu, mam wrażenie, taka niemalże nakręcona technicznie i nudno, tak? Na zasadzie jak najmniej romantycznie, nie romantyzując właśnie tej śmierci, tego morderstwa, co kino bardzo często robi, pokazać zabójstwo.
Ile
które,
pracy trzeba włożyć.
Dokładnie, fizycznej, po prostu to jest jak mecz tenisa, gdzie ludzie stękają, wiesz o co chodzi. Można byłoby tam nałożyć takie dźwięki z kortu. No w ogóle nie ma w tym takiej jakiejś ulotności. Też mam wrażenie coś, co często byśmy kojarzyli z Czernią i Bielą, tak? Jako taki kostium, który ma nas, wiesz, przenieść do przeszłości i odrealnić pewne rzeczy, że to jest bardzo urealnione tutaj paradoksalnie, mi się wydaje, wiesz?
No okej, okay, ale jeszcze wracając do tego wieku, czy na takim poziomie scenariuszowym możemy w 100% zawierzyć, że ojciec z Nowego Jorku wyśle podstarzałego kolesia do Włoch po swojego podstarzałego syna?
Wiesz co, wydaje mi się, że możemy. Ja akurat z tym punktem wyjścia nie miałam. Nie miałam problemu.
Ja wydaje o tym szybko się, zapomniałem.
Że... No on się też chwyta, to już jest jakaś taka ostatnia deska... deska ratunku, a poza tym wiesz, no co tam te wyższe sfery nie wymyślą, nie?
To prawda. No okej, okay. To dalej. Co mi się podoba? Już trochę powiedzieliśmy o tym braku glamuru, który miał film i uważam, że to jest świetne, bo odświeżające w jakiś sposób, że te Włochy nie są właśnie przesiąknięte tym słońcem, tylko tam jest właśnie tak szaro przez ten czarną biel. Jest właściwie tak, jak powtarza się to słowo, nudno. Jak Tom spotyka Dickie i Marge na plaży, to oni są sami na tej plaży. Ta plaża nie jest po prostu złote piaski, tylko, no, tylko taka trochę osyfiona. To wszystko jest takie przyciężkie. To miasteczko jest... pokrętne, pełne labiryntów, pełno jest tam schodów, jest takie klaustrofobiczne. Dla mnie to świetnie gra, bo jakby pogłębia taką może depresyjność, ale też ten jakby ten coś, co jak rozmawiam o tej klasie i o tych aspiracjach, jest tak naprawdę bardzo złudne, no bo z jednej strony mamy te przedmioty, którymi oni się fascynują, czyli to są te ciuchy, ten sygnet, to pióro, nawet ta lodówka, która też pojawia się w filmie, że ona jest
insygnia
taka istotna. Insygnia
władzy.
Tak, ale jednocześnie przez to, że mamy takie zdjęcia, a nie inne to jest taka jakby podkreślona ich nieistotność. I taki zbytek, zbędność.
Też dosłownie chciałam powiedzieć zastępowalność. Już nie będę mówić, o jaki przedmiot chodzi, ale jest tu przedmiot, który mam wrażenie znika w pewnym momencie i potem zostaje zastąpiony przez podobny albo wręcz identyczny, co jest o tyle ciekawe, że jest to przedmiot stary, tak? W związku z tym najwidoczniej nawet wiesz, luki w historii da się odbudować.
Tak. No i generalnie ten serial trzyma w napięciu, tylko za każdym razem łapałem się, co mnie przy nim trzyma. Że jakby nie miałem takiej, jakby to powiedzieć, oglądając nie miałem takiej ciągłości, tylko za każdym razem kwestionowałem to, co oglądam. I pojawiały się kolejne myśli, że dlaczego, że po co mi ta ekranizacja, pomimo że jest ładna, że jest świetnie zagrana, że wiele rzeczy mnie tam chwyta, nie do końca ją czuję. Ale pojawiały się postaci drugoplanowe, które w jakiś sposób mnie rekompensowały, może nie rekompensowały, ale dawały też jakąś taką nowość. Coś takiego, co mnie na chwilę odrywało od tego mojego właśnie myślenia, tego kwestionowania. Czyli na przykład Maurizio Lombardi jako inspektor Ravini.
Jest to absolutnie fantastyczne. Kocham inspektora Raviniego, który notabene jest takim mistrzem wcielania się. Wydaje się, że on jest taką bardzo spójną postacią, która właśnie jakby to prowadzi do śledztwa, jest taki stały, ale tam jest taki smaczek, bo on w zależności od tego, z kim rozmawia, to twierdzi, że jego żona jest z innego miasta, co mnie strasznie rozbawiło. Jakbyś mu powiedział, jestem z Warszawy, on by powiedział, tak, moja żona stamtąd pochodzi.
Tak, to jest absolutnie fantastyczne. Jak również Margarita Bay w roli pani Buffy, czyli landlorki, rzymskiej landlorki.
Landlordki, ale zobacz, tam jest ten wątek kobiety, która nie ma gejdara, czy tam gejdaru i nie rozpoznaje jakby queerowości osoby, z którą ma styczność i ewidentnie ma dla niego soft spot, prawda?
Tak, ale zobacz też, że zakładam, że w latach 60., jeżeli to byłby Tom Matta Damonta, ona by nie zrobiła podchodów, bo różnica wieku byłaby zbyt duża.
Mhm.
A tutaj jest od razu, no jestem samotna, w sensie jestem, no, samotna wtedy, singielką jestem, czy coś takiego było, nie? I jakby dała znak, że jest otwarta na ten romans.
No ale on z tego korzysta, on nie przekracza tej granicy, bo w ogóle, co jest interesujące tutaj, mam wrażenie, że Ripley jest taki, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, taki odseksualniony.
Tak, tak, tak,
on mógłby być równie dobrze impotentem na przykład. Tak. W ogóle jakby sfera takiej fizycznej zmysłowości w kontekście tej relacji nie istnieje i też miałam wrażenie, że w ogóle z tego być może wynika taka zazdrość, którą on czuje w stosunku do Marge, bo Marge i Dicky mają tę bliskość fizyczną. Oczywiście nie łączy ich taki związek typu stare dobre małżeństwo. Tam też jest pewnie jakiś margines do domysłów, jakiejś kruchości, ale jest między nimi bliskość też również fizyczna. I widać, że dla Toma w tej wersji jest to po prostu jakaś terra incognita, że on nie jest postacią, która jest zmysłowa, nie rozumie tego. Być może też dlatego przeraża go w pewnym sensie. Wypadło mi z głowy, jak się nazywa nasz drugi bohater, którego...
Dicky?
Nie.
Aha, Freddy.
Freddy, mam wrażenie, który się od razu pojawia jako jakiegoś rodzaju taka obecność, w której jest coś seksualnego, jakiś rodzaj uwodzicielstwa. I to też w ogóle było takie odświeżające, interesujące. To się chyba wiąże z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tym takim znoju bycia Tomem Ripleyem, który jest bardziej tutaj rzemieślnikiem niż właśnie artystą.
No, i chciałem właśnie, dobrze, że powiedziałaś o Freddym, bo no bo jakby to cameo właściwie, czy trzeci plan, czy drugi plan Filipa Seymour Hoffmana w Utalentowanym Panu Ripleyu jest, no to jest absolutnie fantastyczna postać, genialnie, wiesz, mało czasu, a wykorzystany został ten czas w 100%. No i faktycznie jak pojawia się jak on się nazywa? Sumner, tak? Mhm. Elliot Sumner jako on i ten kontrast, który wywołał we mnie, pamiętając, wiesz, Filipa Seymour Hoffmana i nagle pojawia się on, skoczyłem na fotelu z wrażenia, że było coś takiego w tym erotycznego, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na pewno wytrącającego mocno z równowagi. I faktycznie od razu odebrałem to za świetny zabieg, ale gdy pojawiał się po raz chyba drugi, już niekoniecznie. Wiesz, to był taki tylko efekt wow dla mnie.
Ale być może to ma związek z tym, że my, ty i ja, kojarzymy tę osobę, która gdzieś do pewnego momentu tak dość płynnie poruszała się po tym spektrum, prawda? I widzieliśmy ją w różnych, można powiedzieć, inkarnacjach na tej drodze. A tutaj Freddy jest, mam wrażenie, wprowadzony jako postać, która jest jednoznacznie męska. To znaczy, nie chodzi mi o to, że jest jednoznacznie heteroseksualna, bo tego nie wiemy, ale jest jednoznacznie męska. Nikt tej jego męskości nie kwestionuje, nawet właśnie inspektor Ravini nigdzie na żadnym etapie, a przecież mamy tam też na przykład autopsję, zdaje się, nie ma jakby żadnej sugestii, że gdzieś ta postać jest jakoś, nie wiem, pomiędzy, czy właśnie ta niebinarność osoby, która ją gra, nie jest w żaden sposób jakby nie przysiąka do tej postaci. Więc być może z punktu widzenia widza ma to jakieś znaczenie, tak? Że to jest ten moment zetknięcia twojej wiedzy, tej dodatkowej, ten ponad tym, co jest w serialu, z tym, co jest na ekranie. Ale nie wiem, tylko się
domyślam. Mi się wydaje, że ta niebinarna energia jest mocno zarysowana. I wydaje mi się, że to wytrąca, to sprawia, to jest bardzo ciekawy zabieg, taki wydaje mi się, że celowy, że po pierwsze osoba, która jest osobą afab, czyli przypisano jej żeńskie narządy płciowe, jeżeli się nie mylę, przy urodzeniu, jest osobą niebinarną i gra osobę męską, jakby w 100% jest mężczyzną, W serialu, jest to absolutnie fantastyczny zabieg. Taki mocno XXI-wieczny, że tak się powinno, tak samo wiesz, że dużo się mówi o tym, że czy osoby, wiesz, hetero powinny grać osoby queerowe. Mm-hmm. I to jest zupełne odwrócenie. Nie? To tak samo jak na przykład osoby trans teraz w Stanach grają, nie wiem, i czy kobiety, czy mężczyzn, jakby i ta jakby ta płeć, czy ta transpłciowość w ogóle nie jest akcentowana. I to jest fantastyczny zabieg.
Tak.
Po prostu ja mam bardziej takie uwagi, po prostu dla mnie no nie do końca to gra aktorsko. Okay. W tej późniejszej scenie, tej rzymskiej scenie już jest tak, ja myślę, że trochę drętwo, może też bym chciał więcej tej postaci, żeby no bardziej ją wyczuć może poznać jakieś takie dalsze tło jej, po prostu czegoś mi brakło.
A wiesz co? Ja mam inną rzecz w tym serialu, która mi przeszkadzała. Na szczęście ona się pojawia pod koniec, więc jakby już trudno, już obejrzałam do końca. Ale takim najbardziej dla mnie rozczarowującym momentem była pewna retrospekcja, na którą tutaj się decyduje reżyser. Bo tutaj ważną postacią jest Caravaggio, który się pojawia oczywiście na początku jako taki malarz, którego Ripley musi poznać, musi zrozumieć jego twórczość. No ale oczywiście tam jest taka paralela pomiędzy historią Caravaggio, który też był mordercą, prawda, i gdzieś uwiecznił to w swojej sztuce i też był ścigany i historią Toma Ripleya, czyli można powiedzieć, że Caravaggio w pewnym sensie staje się takim alter ego, czy też Tom widzi siebie w tej jego historii, co jest zabawne, której przecież w ogóle wcześniej nie znał, tak, i ten malarz jakby w jego życiu nie odgrywał żadnej roli i zaczyna ją odgrywać dzięki Dickiemu, który zapoznaje go z jego twórczością i z jego biografią. No i Zalian decyduje się na taką wstawkę historyczną, prawda, właśnie z tej historii Caravaggio i muszę przyznać, że ja po prostu zazgrzytałam wtedy zębami.
Tak,
bo jest to poziom dosłowności i kiczu, który mnie zaskoczył wręcz tutaj, bo się go nie spodziewałam. Totalna przeginka. Bardzo to było dla mnie niekomfortowe i uważam, że po prostu całe oczko za te, nie wiem, 7 minut z punktacji tego filmu odejmuję za tę wstawkę.
No ja mam wrażenie, że dlatego to tam się pojawia, też między innymi, że no musiał te 8 odcinków w jakiś sposób zagospodarować. I to jest mój taki główny przytyk do tego serialu, że no mówimy o tym, o tej nudności, tej żmudności i faktycznie jest dla mnie to mocno obecne, że wszyscy grają tam celowo oczywiście na slow motion, czy tam w slow motion, że jakbyśmy mieli delikatnie przykręconą szybkość we wszystkim. I w ruchu kamery, i w ich grze aktorskiej, i w całej fabule. I dlatego obserwujemy 15 razy, jak Tom zjeżdża i wjeżdża windą. To wszystko super ładnie wygląda. I że kot się patrzy 15 razy na Toma w jedną i drugą stronę, może wydawać się trochę zabawne, ale mam wrażenie, że była to taka wada, gdzie moglibyśmy tę akcję trochę szybciej posunąć do przodu. Ale też zdaję sobie sprawę, że reżyser powiedział tak chcę, żeby to wyglądało, żeby to mordowanie trwało tak długo, żeby pokazać, że to nie jest, tak jak powiedziałeś, że to nie jest fan, tylko to jest faktycznie ciężka praca,
to
która
też nie
jest
fantazja. I że tutaj ten wątek klasowy wraca, że tak, że ktoś, kto teoretycznie na poziomie stereotypu zna ciężką pracę, tak, wie jak to jest się zmęczyć i tak dalej, co jest oczywiście o tyle interesujące, że no Ripley jest po prostu no nawet nie przestępcą, to jest jakby niż on jest, nie wiem, no takim fałszerzem, kombinatorem, prawda, to nie jest człowiek, który wie czym jest ciężka praca.
No nie.
On się jakby, on jest taką pijawką, przykleja się do innych ludzi, ale rzeczywiście ten wątek wymiernej trudności pozbawienia kogoś życia i wymiernej codziennego mozołu bycia oszustem, podszywania się pod kogoś, tutaj jest podbity i dla mnie, tak jak mówię, to jest interesujące, bo to jest takie wyjęcie tej opowieści właśnie z takiego romantyzującego jakiegoś mitu i jeszcze to się też splata z czymś, o czym tylko chciałam jeszcze wspomnieć, czyli mówiliśmy o tym, że ta przestrzeń jest tak inaczej pokazana. Bardzo często w tych amerykańskich produkcjach, jeśli jedziemy do Europy, no to mamy case wycieczki promocyjnej regionu, tak, który dorzucił się po prostu do budżetu i w związku z tym można promować jego, nie wiem, wino, przysmaki i po prostu romantyczne przestrzenie, gdzie pary się mogą w sobie zakochiwać i brać, nie wiem, śluby, prawda, i nie wiadomo co jeszcze. No i tutaj tego nie ma i to też jest fajne. To też jest trochę takie odwrócenie tej często amerykańskiej narracji o Europie, amerykańskiego spojrzenia. Szczególnie, że mówimy tu o miejscach, które no, są niezwykle podatne na tego typu interpretacje. Rzym, Palermo, Wenecja, prawda? Aż by się chciało. Ale nawet ten replay w Wenecji jest więcej we wnętrzach niż na zewnątrz. Kanały są przedstawione głównie przez pryzmat niebezpiecznego mchu, który porasta ich krawędzie i na którym można się poślizgnąć. A gondolierzy są niemili, bo kończą zmiany i nie chcą cię już zawieźć tam gdzie chciałeś. Więc to jest coś, co mi się bardzo podobało. Uważam, że jest to spójne z wizją. I all in all to bym powiedziała, że mam zarzuty. Były rzeczy, które mnie rozczarowały, były rzeczy, które mi nie siadły. Nie zawsze byłam na 100% zaangażowana w to, co oglądam, ale jednak od tego seansu, ja to oglądam oczywiście na raty, tak, nie na raz, ale tam paręnaście dni przed premierą i kończyłam po premierze. Ja chętnie myślę o tym serialu, wracam do niego i on jest wciąż dla mnie interesujący, jako coś na przykład chociażby do takiej rozmowy. Wydaje mi się też chłonny, jeśli chodzi o interpretację i wydaje mi się, że jego interpretacja będzie się zmieniać w zależności od tego, co się będzie działo dookoła, że on w pewnym sensie jest troszeczkę takim odzwierciedleniem czasów, w których żyjemy, nawet pewnych trendów właśnie w kinie. I że naprawdę to się udało, że po prostu nie jest nudno w tym sensie.
No i jeszcze dodam tylko, że w niektórych scenach Andrew Scott wyglądał jak Andrzej Duda.
Jesteś drugą osobą, która to mówi, a ja totalnie tego nie kumam. Ale pomyśl sobie, Kuba, tak, jeśli ktoś jest w stanie sprawić, że Andrew Scott wygląda jak Andrew Duda, I mean, man, what an accomplishment, no, naprawdę. Magic, cinema magic.
Ja też o tym serialu myślę raczej pozytywnie. Znaczy, irytowałem się w czasie oglądania. Chyba nawet też bardziej się irytowałem, bo oglądałem go z Bartkiem i to był taki nasz rytuał. A przez to, że dużo oglądam, to rzadko się po prostu oglądamy coś razem, bo zawsze do pracy.
No tak, znam to.
To chyba irytowałem się, że jemu to się tak, że on tak to wszystko kupuje. Mm-hmm. A ja byłem tak podirytowany na każdym kroku, że jemu to się podoba, że nie widzi tych takich rzeczy, które mnie odstręczają. Ale to powiem ci, że ta recepcja, moja recepcja, czy jego recepcja, to było też ciekawe doświadczenie, że żeby ten serial działa na wielu poziomach właśnie pod tym względem, czy ci się podoba, czy ci nie podoba, po prostu jego oglądanie jest takie no, niewygodne, że zmusza właśnie do rozmowy, do jakiegoś takiego zastanowienia się, już nawet pomijając fakt, o czym ten serial jest, czy chcesz kogoś zamordować i przyjąć jego tożsamość, czy nie, ale pod wieloma takimi właśnie względami. I to jest ciekawe też, że to właśnie wyszło na Netflixie, a nie na zupełnie innej platformie.
Ale wiesz co, to jest też siła tego modelu biznesowego. Wydaje mi się, że mówiliśmy nawet w naszej podcastowej karierze o innych serialach, które po prostu nigdzie indziej by nie mogły powstać z takim budżetem, że możesz sobie na coś pozwolić. Przez to, że ta platforma ma model taki bardziej jak stacja telewizyjna, czy też w ogóle cała grupa stacji i daje ci właśnie zarówno, wiesz, jakieś po prostu głupotki rozrywkowe, o których też chyba rozmawialiśmy w przeszłości, jakieś, wiesz, reality shows i tego typu rzeczy. Zwykłe, po prostu popularne, takie oglądalne, fajne, atrakcyjne seriale. Rzeczy, które z naszej perspektywy są bezwartościowe, a potem się okazuje, że robią wielką karierę na świecie. Jakieś polskie komedie, wiesz, romantyczne, o których nigdy byśmy nie usłyszeli, a które się świetnie obejrzały w kwestii wyniku. To dzięki temu gdzieś w tej machinie się też znajduje miejsce na coś, co jest jakościową, wizerunkową produkcją, w którą się wkłada dużo pieniędzy i dużo staranności. A potem my sobie możemy o tym pogadać w naszym podcaście.
No dobrze. To pogadaliśmy sobie w naszym podcaście.
No ja lubię, bo jak ty mówisz, no dobrze, to ja wiem, że to już jest koniec. Ale to musimy się dzisiaj po włosku pożegnać. Czy czujesz się gotowy?
Tak, ciao.
Tylko byś ciao chciał. Arrivederci, do zobaczenia. Lepiej.
Zobaczenia. Dziękuję ci bardzo.
Pa.
Pa.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.